Tu Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj, szanowni państwo, Muzeum Manga. Witam bardzo serdecznie w studiu dyrektorkę muzeum, Katarzynę Nowak. Kłaniam się. Dzień dobry. Jest z nami także kuratorka jednej z wystaw, o której będziemy dzisiaj opowiadać, Natalia Buchta-Stochel. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Rok jubileuszowy. Jesteśmy w Krakowie, tego się nie wstydzimy. Medytujemy te jubileusze. Czy to jest tak, że z każdym tygodniem wydarzeń przybywa, one mutują? Czy inaczej, ten plan jubileuszowy powstał kilka lat temu albo pół roku temu i teraz z żelazną konsekwencją jest realizowany. Różne są scenariusze jubileuszowe, więc bardzo chętnie tego się dowiem, jak to wygląda w Mandze.
No, przede wszystkim myśleliśmy o jubileuszu od dłuższego czasu, więc myślę, że ten trzon powstał tak mniej więcej półtora roku temu, doprecyzował się rok temu, ale oczywiście mamy też pewne niespodzianki, bo te niespodzianki pojawiają się chociażby przez naszych partnerów japońskich, którzy bardzo żywo reagują na hasło jubileusz 30-lecia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, czyli swój przyczółek japoński w Krakowie i od czasu do czasu podrzucają nam jeszcze jakieś propozycje. Jedną taką z takich propozycji będzie na przykład występ bębnów japońskich taiko w lecie. Ale myślę, że takich niespodzianek jeszcze będzie sporo, no ale na razie mamy podstawę, czyli mamy drzeworyty japońskie, mamy piękne wystawy, o których myślę, że dzisiaj troszeczkę więcej powiemy.
Tak, ja mam nadzieję, że w przeciwieństwie do naszych poprzednich spotkań uda mi się wydusić kilka, może nie kilka, może to będzie nawet dłuższa opowieść o wystawie jubileuszowej, no bo wiem skąd inąd, że te przygotowania już nabrały tempa i rumieńców, jak to się pięknie frazologicznie do sprawy podchodzi w naszym języku. To był 1994 rok. Aż tak dobrej pamięci nie mam, ale wydaje mi się, że brałam udział, i to musiało być trochę wcześniej, w osadzeniu Wiechy. Czyli rzeczywiście pierwsze początki tego miejsca. Tak na użytek rozmowy, gdybym cię spytała, jak to miejsce ewoluowało od właśnie tego osadzenia Wiechy, kiedy już było wiadomo, że na pewno powstanie. Ale jeszcze nikt z nas nie wiedział, jak to w praktyce będzie funkcjonować i co właściwie nas czeka. Chyba że Andrzej Wajda to wiedział, no bo wiadomo, pozostaje wizjonerem.
Myślę, że Andrzej Wajda wiedział na pewno, jak to miejsce będzie wyglądało. Myślę też, że miał doskonały plan na to, jak powinna funkcjonować taka przestrzeń właśnie dotycząca jego wielkiej miłości, można tak powiedzieć, bo Japonia była naprawdę jego wielką fascynacją, wielką miłością. Zresztą on bardzo pięknie o tym opowiadał, to pewnie państwo też pamiętają wszystkie te historie związane z jego doświadczeniem obejrzenia drzeworytów japońskich w 1944 roku w Cukiernicach. Natomiast jak ewoluowało to miejsce? Myślę, że się bardzo rozwija, że chociażby sama idea Andrzeja Wajdy, żeby nie tylko był ten główny budynek, który dedykowany jest sztuce japońskiej, ale żeby później pojawił się budynek szkoły języka japońskiego, żeby pojawił się pawilon herbaciany, który przecież na co dzień jest też wykorzystywany. No i w końcu Galeria Europa Daleki Wschód, która dała nam też taki zupełnie inny kontekst, prawda? Rozszerzyła ten nasz dialog międzykulturowy, nie tylko między Japonią, ale między Europą, Dalekim Wschodem. No, Ten budynek też wymyślony, to też była idea Andrzeja Wajdy, żeby ten Daleki Wschód troszeczkę inaczej zdefiniować, znakomicie się sprawdziła. A jak funkcjonuje on w przestrzeni Krakowa, w przestrzeni Polski, no to tutaj czekam na państwa odpowiedź.
No ja mogę odpowiedzieć, odnosząc się choćby do tej wystawy niedawno zamkniętej, Mateusz Kołek i jakby współczesna lekcja mangi, można powiedzieć, współczesna interpretacja tego gatunku. No jakieś rewelacyjne przyjęcie. Całe miasto o tej wystawie mówiło i to jest właściwie zdumiewające, bo wydaje się, że no, Japonia naprawdę jest daleko. pozostaje dla nas krajem egzotycznym, innym, oczywiście przez to fascynującym. I to się raczej już nigdy nie zmieni. No, te różnice kulturowe są tak potężne. No i właściwie to nawet dobrze, że rzeczywiście jesteśmy w stanie przyglądać się sobie z bardzo różnych perspektyw. No i artysta wizualny z Krakowa, który przejmuje ten język, można powiedzieć nawet zawłaszcza dla własnej sztuki, jednocześnie niczego nie ukrywa, ale wnosi też jakby nową wartość, choćby poprzez tematy, krakowskie tematy, które realizuje właśnie w dykcji mangi. No to jest jednak zdumiewające, jak to miejsce komunikuje z tym tu i teraz, że manga nie jest tylko miejscem pokazywania drzeworytów, chociaż oczywiście ta japońska sztuka, wyobrażam sobie, że musi pozostać najważniejsza.
Musi i myślę, że będzie. I myślę, że będzie, będzie tą taką podstawą, prawda? To jest też oczekiwanie naszej publiczności w stosunku do prezentacji kolekcji Feliksa Mangi Jasińskiego, ale również i naszej kolekcji, bo też nie zapominajmy o tym, że ta kolekcja, którą gromadzi już nowa instytucja Muzeum Sztuki Techniki Japońskiej Manga w Krakowie, rozszerza się coraz bardziej. Tam również trafią prace Mateusza Kołka, którego tak miło wspominamy. Ale to też prezentacja już, no właśnie, i naszej kolekcji, i drzeworytów, i sztuki współczesnej, i sztuki europejskiej, i polskiej. I te konteksty tutaj będą, myślę, że wybrzmiewać również podczas wystawy jubileuszowej, którą przygotowujemy z naszej kolekcji na koniec tego roku.
Tak, już przechodzimy. My biegniemy do tej wystawy, sama się upominam, ale jeszcze chwilę spoglądając wstecz, czyli na wystawę Mateusza, ale nie tylko Mateusza Kołka, bo też ostatnio Pawła Bownika. To jest naprawdę zaskakujące, że manga stała się też no, takim ważnym miejscem prezentacji sztuki współczesnej. O to chciałabym cię zapytać, bo nie wiem, nigdy o to Andrzeja Wajdy nie zapytałam, ale czy to też planował?
Myślę, że w jakimś zakresie planował, dlatego że
był artystą wizualnym w sensie ścisłym, również studiując na ASP, prawda?
Myślę, że też z taką intencją powstawał ten nowy budynek, prawda? Proszę zobaczyć, jak on jest różny, prawda? Jak on jest takim white cube'em, prawda? Gdzie możemy prezentować właściwie dowolną sztukę współczesną. Myślę, że w takim kontekście możemy mówić o idei Andrzeja Wajdy. Natomiast ja pamiętam pana Andrzeja, który obserwował nasze wystawy sztuki współczesnej. Pamiętam, jak mieliśmy wystawę Wojtka Gilewicza kilka lat temu. To były głównie wideo, głównie instalacje wideo. I on oglądał ją z wielkim zainteresowaniem. Bardzo tak też krytycznie, ale w takim duchu właśnie zadumy. Także myślę, że bardzo był wrażliwy na tą sztukę współczesną. Przyglądał się jej. Chociaż oczywiście najbliższa chyba była mu ta sztuka jednak tradycyjna i te drzeworyty i japońscy przyjaciele, jak to ładnie mówił.
Oraz oczywiście polska sztuka pewnie drugiej połowy XX wieku. Pamiętam pierwszą wystawę, którą zrealizowała tak naprawdę Anna Król jako kuratorka w pawilonie Europa Daleki Wschód. To właśnie była wystawa przecież obrazów Andrzeja Wajdy i Andrzeja Wróblewskiego, prawda?
Tak. No Wróblewski był mu szczególnie bliski. I ta wystawa to też był pomysł Andrzeja Wajdy, prawda? Na taką prezentację i na otwarcie Galerii Europa Daleki Wschód właśnie z tymi obrazami bliskiego przyjaciela przecież.
Bliskiego przyjaciela, który jednakowoż sprawił, że Andrzej Wajda porzucił malarstwo, no ale to jest
inna historia.
Inna historia, którą jednakowoż bardzo lubimy wspominać. Dobrze. Wystawa jubileuszowa zostanie otwarta w dniu jubileuszu, czyli w listopadzie, tak? W dzień imienin Andrzeja Wajdy.
Tak.
Co zobaczymy na tej wystawie?
No właściwie tak naprawdę mówimy o trzech aż wystawach, dlatego że mówimy o kolekcji Feliksa.
Ostatnio rozmawiałyśmy o jednej, ale bardzo mi się podoba, że jednak od ostatniej rozmowy sytuacja się zmieniła.
To jest ten trzon, prawda?
I to są te niespodzianki.
Mówimy o trzech wystawach, czyli mówimy o kolekcji Feliksa Mangi Jasińskiego, mówimy o wystawie poświęconej poświęconej naszym fundatorom, czyli też proszę zobaczyć, po raz pierwszy będziemy pokazywać w jednej przestrzeni dwójkę naszych fundatorów, czyli Andrzeja Wajdę i Krystynę Zachwatowicz-Wajdową. Więc to kolejna taka rzecz. No i oczywiście to, na co my się też tutaj przygotowujemy, czyli wystawa z kolekcji Muzeum Manga, do której podeszliśmy w troszeczkę inny sposób. To jest też pomysł mojej zastępczyni, czyli Aleksandry Kalfas, którą rozmawiałyśmy właśnie o naszym jubileuszu, rozmawiałyśmy o wystawie jubileuszowej z kolekcji Muzeum Manga i to był pomysł taki, żeby zaprosić do tej wystawy osoby, które współpracują z nami, które tworzyły z nami instytucje w bardzo szerokim zakresie, bo to są i redaktorki, i tak, to są, tak właśnie, i to są...
No dobrze, no możemy to zdradzić, chyba, że takie zaproszenie otrzymam. Jestem naprawdę niezwykle dumna i bardzo ci dziękuję za zaufanie. No ale mam nadzieję, że mnóstwo
tak,
innych
i też,
jednak,
też innych osób.
Naprawdę
to są
godnych
też,
osób.
Tak, tak. To są też osoby, to są też artyści, to są też kuratorzy oczywiście. To są też osoby, które z nami współpracują od wielu lat i znają naszą przestrzeń. To jest oczywiście też Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa. Więc ten taki kuratorski wybór, ale nie tylko, będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawy.
No właśnie, większość ciekawy, ale tak z drugiej strony to trochę jest takie nieprzewidywalne. Może się okazać, że redaktorki na przykład mają nieciekawy gust, albo nadto ekscentryczny, albo no muszę powiedzieć, że jest to naprawdę ogromne dowód zaufania.
Tak, ale muszę powiedzieć, że teraz już mając większość, no powiedzmy 90% jest wybranych już w tej chwili obiektów do wystawy, ona się bardzo pięknie układa. To znaczy, aż sama jestem zdziwiona, jak to ładnie ze sobą rezonuje, prawda? Że z jednej strony na przykład pojawiają się obiekty dotyczące architektury Muzeum Manga i to nie są wybory oczywiste, prawda? To nie jest tak, że idziemy kluczem architekt, no to na pewno wybierze coś architektonicznego. Częściowo tak. Ale na przykład pojawiają się tam zupełnie z innej strony. Ja tutaj nie chciałabym zdradzać tych osób,
ale
prawda,
ja zaraz,
które wybiorą.
No nie, ale ja zaraz, nie, ja się nie poddam. Nie
które
się.
Wybierają na przykład Maskino, prawda? Albo nasz archiwista, którego, no nie wiem, posądzałabym o to, że wybierze jakieś obiekty z archiwum Andrzeja Wajdy, papieżyska. Wybiera na przykład szkic Araty Isodzakiego, bo dla niego ten szkic jest jakby tą istotą samej instytucji. Także bardzo pięknie się to łączy. Oczywiście pojawiają się też kimona, no bo prawda, w różnym kontekście i w tym kontekście takim konkretnym, czyli pięknego obiektu, który też, który duża część znajduje się w kolekcji Manga, prawda, bo tych kimon ostatnio otrzymaliśmy dużo, ale pojawia się też Paweł Bownik, prawda, czyli zupełnie nasze nowe nabytki, więc mówię bardzo różnorodnie. Sięgamy też do grupy Wprost, sięgamy do artystów krakowskich, także...
Przepraszam, grupa Wprost również w kolekcji Manga.
Jest, też jest po wystawie, prawda, więc proszę zobaczyć, jak bardzo różna będzie ta prezentacja, ale też będą bardzo ciekawe właśnie te relacje, które się między tymi obiektami nawiążą, prawda? To znaczy będziemy się przyglądać sztuce europejskiej, sztuce polskiej. Będziemy oczywiście, ale tą podstawą będzie ta kolekcja sztuki japońskiej. Także mogą z tego wyjść świetne relacje, świetne konteksty. No tutaj powierzamy aranżację Dagmarze i Jackowi Latałom, więc też zobaczymy,
muszą
jak
być
to...
doświadczeni aranżerzy, bo...
Tak.
Różne
i
media.
Trudna przestrzeń. Także i będzie to wyzwanie oczywiście, ale to będzie też zupełnie jakby nowa odsłona i na tym też nam bardzo, bardzo zależało, żeby nie prezentować po raz kolejny, prawda, plakatów Koichi Sato, plakatów czy ceramiki, czy zdjęć z naszej kolekcji, prawda, żeby ruszyć tą kolekcję tutaj w takim cudzysłowie, prawda, żeby popatrzeć, jak ona rezonuje w takiej nowej przestrzeni, w nowych odkryciach, w nowych kontekstach. Zobaczymy. To jest jeszcze trochę czasu, jeszcze mamy, dlatego też zaczęliśmy przygotowywać się do tej wystawy z dużym, dużym wyprzedzeniem, żeby można było o niej rozmawiać, żeby można było jeszcze ją przemyśleć, żeby można było właśnie stworzyć te konteksty. No i zobaczymy. Będziemy oczekiwać.
dzieje się. Myślę, że no, faktycznie zobaczymy to dopiero na samej wystawie, kiedy te prace rzeczywiście do siebie przemówią, ale powiedziałaś chwilę temu, że zaskakująco się to układa. Być może wobec tego jest to opowieść o tym, że jest to bardzo dobra kolekcja. I mimo, że no, przecież pozycje inwentarzowe są w muzeum doskonale znane, to jednak chyba będzie to pierwszy taki pokaz, nie tyle kompletny, ile taki konfrontujący ze sobą różne obiekty w muzeum, ponieważ one są w obiegu cały czas. Niemniej wystawa im dedykowana w sensie ścisłym chyba będzie takim naprawdę odkryciem.
W takiej odsłonie tak, ponieważ wystawa, kolekcja była prezentowana
tak, przy naszym fragmentaryczne.
Tak, były fragmentaryczne i one były raczej zgrupowane takimi konkretnymi tematami, prawda? Tak, czyli tak, były plakaty, była ceramika, była fotografia. Tak. Natomiast tutaj tak. No, bardzo dziękuję za te słowa o kolekcji. Mam nadzieję, że one faktycznie zyskają tutaj przychylność naszej publiczności, bo no, to są zacne rzeczy. No, to jest oczywiście cały zbiór Andrzeja Wajdy. To są znakomite szkice Araty i Sodzakiego. To jest piękna ceramika, którą mamy chociażby w odniesieniu do ceremonii herbacianej, bo tam też pojawią się takie elementy. Przypomnijmy grafikę z kolekcji triennalowskiej, która też jest u nas, czy wybitnych w ogóle artystów, chociażby jak Matsu Taniego, który też był prezentowany u nas. Także będzie bardzo różnorodnie, będą to wyimki z naszej kolekcji, ale tak jak mówię, w nowej odsłonie. Ja sama jestem bardzo ciekawa, bo świetnie, w ogóle ta wystawa wzbudza bardzo dużo emocji, tak, prawda? Ona już jest jakby takim świetnym podejściem do tego, że ta kolekcja nie jest po prostu wyborem obiektu, prawda? Tylko, że każdy ma z niej jakąś zabawę, jakąś emocję. No, rozmawiałyśmy, tak, prawda? Tak. Nie wiem, czy chcesz...
Chcę, ale w scenariuszu, uwaga, mam jeszcze, zanim się odsłonię, tak, mam pytanie do pani dyrektor Katarzyny Nowak. Nie wiem, czy mogę sobie na to pytanie pozwolić. Jaki obiekt z kolekcji Mangi wybrała dyrektorka?
Ja wybrałam obiekt, który jest mi bardzo bliski i też artystka, z którą współpracowałam dwukrotnie, czyli Aliska Lachuzen i piękna czerwona łódź, która jest dla mnie takim bardzo znaczącym obiektem, pięknym, odnoszącym się do tradycji japońskiej, czyli do laki, a równocześnie tak niesamowicie nowoczesnym i tak pięknie prezentującym się w przestrzeniach Mangi, także.
Tak. Świetny wybór i bardzo taki symboliczny łódź, czyli taki obiekt, który łączy, ale... Tak. Po trudnym, czasem niebezpiecznym terenie się przemieszcza, więc no, wspaniały no, symbol,
takim,
wspaniała
i z
metafora.
Z takim odsłonięciem, prawda? To znaczy też z taką nadzieją i taką właśnie otwartością. Także tak. No, proszę, teraz kolejna panią
redaktor. Teraz ja z kolei wybrałam no jednak mangę. Japonia to manga i to jest ten język wizualny, który podziwiamy i który do dzisiaj inspiruje współczesnych artystów krakowskich. Mateusz Kołek akurat był wtedy tak na topie, więc wyobrażam sobie, że na pewno jego prace będą już zajęte, ale przecież w kolekcji muzeum znajduje się rewelacyjna, fenomenalna realizacja Kuby Wojnarowskiego, czyli designera, artysty wizualnego z Krakowa, wyśmienitego, który zainspirowany przez Andrzeja Wajdę, ale również przez Krystynę Zachwatowicz, bo potem z Kubą rozmawiałam o tym, stworzył komiks pokazujący no, takie najważniejsze momenty z życia kolekcjonera, czyli Feliksa Mangi Jasińskiego. No, dla mnie w tych osobach i w tych tematach fenomenalnie dokonuje się synteza tego, czym jest japońska tradycja w Krakowie. Nie wiem, czy można to zrobić lepiej.
Chyba Kuba zrobił to najlepiej.
Kuba zrobił to fenomenalnie i mam nadzieję, że właśnie w jakimś wyborze, no tego jeszcze nie wiem, jak to. No, a może się dowiem właśnie teraz, jak to będzie pokazywane. Czy książka, bo przecież z jednej strony jest książka, drugiej strony są plansze właśnie.
Będziemy pokazywać oczywiście plansze i tutaj mamy zawsze, no Kuba jest w Krakowie, więc zawsze przy prezentacji jego prac sięgamy bezpośrednio do niego i on też nam tą przestrzeń aranżuje. Także tutaj będziecie mogli współpracować razem.
Tak, no to już się cieszę. Teraz zrobimy krótką przerwę i wrócimy do wystaw, które aktualnie można w Muzeum Manga oglądać i które właśnie powstają już tak do otwarcia za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura, dzisiaj Muzeum Manga w naszym studiu, a my w Muzeum Manga jesteśmy symbolicznie, metaforycznie i faktycznie w osobach dyrektorki muzeum. Katarzyny Nowak, kłaniam się ponownie.
Dzień dobry.
Jest z nami również Natalia Buchta-Stochel, kuratorka wystawy Hiroshige, podróż w głąb drzeworytu. I to już są ostatnie dni przed otwarciem tej ekspozycji. Tak. Ale zanim tę podróż w głąb rozpoczniemy, to jednak pozostaniemy na powierzchni i przypomnimy Państwu o tym, że wciąż, to znaczy do 5 maja w głównym budynku Mangi oglądać można wystawę tego drzeworytu, czyli tradycyjnego japońskiego drzeworytu ukiyo-e, Hiroshige tym razem. I to jest pytanie, nie raz o tym rozmawialiśmy, ale myślę, że trzeba to przypominać. Dlaczego właśnie ten artysta na jubileusz, zresztą to już jest druga odsłona tej wystawy, więc ta kolekcja jest cały czas w obiegu wystawienniczym.
No po pierwsze, dlatego, że to ważny artysta był, ważny dla japońskiej kultury, ale ważny przede wszystkim też dla Feliksa Mangi Jasińskiego. W jego kolekcji, ja przypomnę, jest ponad 2000 drzeworytów Hiroshigego, dokładnie 2020, jak policzyła kuratorka wystawy, pani profesor Anna Król. Także no, to jest tak. Taka prezentacja rozpoczynająca nasz rok jubileuszowy, ważny artysta, ważny chociażby z tego względu, że te konteksty, które się dzieją, prawda, no, które cały czas Hiroshige inspiruje artystów, mamy tam taką część dotyczącą chociażby japonizmu polskiego.
No
prawda?
Właśnie, to może być zaskoczenie, jeśli Państwo nie doczytają informacji, a ja akurat sobie pozwoliłam nie doczytać, jakby otwierając się na spotkanie z kuratorką i rozmowę, i nagle zauważyłam, że w tej centralnej perspektywie jest wspaniały, taki ikoniczny obraz fałata przecież.
Tak. Tak, dlatego, że to są właśnie te inspiracje, które wyszły od Hiroshigego przez Feliksa Mangę Jasińskiego, no i zaowocowały tak znakomitym również malarstwem w postaci polskich artystów, tutaj młodej Polski. No a sam Hiroshige, no to jest naprawdę ikoniczna postać dla japońskiej tradycji, japońskiej kultury. Znakomite drzeworyty, przepiękne krajobrazy, przepiękna natura, ludzie, no właściwie znajdujemy tam wszystko. Ten termin ukiyo-e, czyli elementy przepływającego, mijającego świata, dokumentuje nam pewien potężny kawał historii Japonii, jej tradycji, jej kultury, i to jest absolutnie obowiązkowa lekcja dla osób interesujących się Japonią, ale nie tylko. Również i tych, którzy po prostu śledzą kulturę europejską czy kulturę światową.
Właśnie. I rzekłabym, że nawet dla których jest ważna sztuka współczesna, ponieważ ten sposób obrazowania, to myślenie o choćby o pejzażu, to są japońskie wynalazki, które wdrożyliśmy i w tej chwili nawet nie powołujemy się na to, skąd.
Trochę zapominamy, skąd się to
tak,
wzięło.
Tak, absolutnie. Ale na tej wystawie to widać, to są bagatelka.
Do 5 maja.
Do 5 maja tylko. Potem oczywiście inne wystawy drzeworytu będą, bo taka jest natura Mangi, Muzeum Manga, ale zanim kolejny artysta i kolejna porcja drzeworytu, to chcielibyśmy zaprosić Państwa, chciałybyśmy dzisiaj, na wystawę Hiroshige, podróż w głąb drzeworytu. I pytanie do kuratorki, jak bardzo przekroczymy tę powierzchnię?
No wydaje mi się, że udamy się naprawdę w głąb tego drzeworytu. tytuł.
Naprawdę w głąb.
Naprawdę w głąb. Mhm. Ale nie chcę też zdradzać szczegółów Państwu.
Nie, ale to...
Troszeczkę opowiem oczywiście.
No, tak.
Zaprosimy Państwa do bardzo nieoczywistych przestrzeni, które zostały stworzone przez tutaj krakowskich artystów, dla których seria akurat 100 słynnych widoków z Edo była inspiracją do tworzenia dzieł, które będą w tej, pokazywane w tej wystawie, będą ją tworzyć.
Mhm.
Więc to jest bardzo ważny element, że ta sztuka Hiroshige'ego, jego myślenie o właśnie, jak już było powiedziane, o pejzażu, o myślenie przestrzenne, myślenie plastyczne, jest dalej żywe i dalej inspiruje ludzi, inspiruje po prostu artystów.
Tak.
Ale znajdziemy też kilka momentów, gdzie będziemy mogli sobie sami coś stworzyć, będziemy mogli podążać jakby drogą rozwoju plastycznego Hiroshige'ego, więc i stworzymy sobie haiku, i będziemy mogli poeksperymentować z kompozycją drzeworytu. I kilka jeszcze innych rzeczy, ale to już może niespodzianka.
Tak, ważne słowo w tytule wystawy, podróż, bardzo też takie obszerne pojęcie, bardzo otwierające i też bardzo bliskie samemu artyście, który właśnie zasłynął jako twórca tych takich widoków podróżnych.
Podróżnych, tak, to prawda.
Tak, zresztą zdumiała mnie właśnie profesor Anna Król, oprowadzając ostatnio po wystawie, która bardzo mocno mi uświadomiła, że właściwie przed Hiroshige'em te miejsca były już doskonale wyilustrowane przez poprzedników Hiroshige'ego i właściwie nie musiał tworzyć takiego przewodnika z ilustracjami, tylko mógł rozwinąć właśnie tę autorską formę, mógł kreować i podążać ze swoją wyobraźnią, ponieważ te wizerunki już od dawna były rozprzestrzenione w japońskiej kulturze, no to jest naprawdę fenomen. Przypominam, mówimy o początku XIX wieku, więc jeśli choćby porównamy nasze tutaj polskie warunki, to mówiąc krótko, nie ma żadnego dzieła, które mogłoby jakąkolwiek analogią być do tej sytuacji. Wracamy do naszej podróży w głąb drzeworytu. Kiedy usłyszałam o powstającej wystawie edukacyjnej, takie określenie chyba się pojawia. Prawda? Mm-hmm. Przez chwilę myślałam, że to może będzie takie nawiązanie do modnych dzisiaj wystaw, takich jak jest wystawa Van Gogha na przykład, że można wejść do środka. Mm-hmm. Tak na panią dyrektor spoglądam, to tak będzie? Czy
no,
że
nie
filmy
będzie, tak.
I że coś się tam rusza.
Nie aż
że
tak.
Słoneczniki ruszają.
Nie, to aż tak nie będzie. Wystawa, tak jak wspomniała.
Zresztą te wystawy, tak. Przepraszam, wchodzę ci w słowo, ale to już niewiele wspólnego takie wystawy mają ze sztuką. Są jakąś formą filmu, animacji.
Tak, tutaj będzie też częściowa animacja, ale ta animacja będzie dużo bardziej artystyczna, mogę tak powiedzieć. Mm-hmm. My też, warto tutaj wspomnieć, zaprosiliśmy do współpracy Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych z Warszawy, która, uwaga, obchodzi również jubileusz 30-lecia w tym roku, więc łączymy siły jubileuszowo. Ale też w oparciu o nasze zasoby, dlatego że tutaj główną jakby osobą odpowiedzialną za animacje, które pojawią się właśnie na wystawie, jest pani Klaudia Ptasińska-Wajda. I ona przygotowywała, jakby podjęła się tego właśnie trudu przygotowania opowieści, narracji, ale takiej bardzo nastrojowej, to znaczy nawiązującej do drzeworytów Hiroshige'ego. To nie będzie ten typ technicznej wystawy. To będzie autentycznie podróż nastrojowa, bardzo też taka właśnie nastrojowa, ale taka poprzez naturę, prawda? Taka wzbogacona muzyką właśnie, bo tutaj też jeszcze ważny element, że powstanie muzyka specjalnie do tej przestrzeni. To będzie taka przestrzeń, w której będziemy mogli poczuć się jak w drzeworycie Hiroshige'ego, ale nie będzie ona nas, tak, nie będzie dominować technicznie. Ona będzie nas łagodzić. Mm-hmm. Myślę, że tak. Może no, Natalia tak, jeszcze coś chce dodać.
To, co jest dla mnie ważne, to, że cała idea tej wystawy powstała na ostatnim cyklu Hiroshigego, czyli na słynnych widokach, 100 słynnych widokach z Edo. Mm-hmm. I ta podróż będzie się właśnie odbywała w tym Edo. Będziemy sobie i spędzać właśnie jeden dzień z Hiroshigiem w Edo i będziemy podróżować po różnych współczesnych też interpretacjach jego twórczości i elementów związanych w ogóle z życiem wtedy w Edo. Mhm. I ta możliwość doświadczenia własnego, czyli stworzenia czegoś na wystawie, co jest tak naprawdę kontynuacją takiego myślenia, jakie miał Hiroshige, jest wielką wartością dodaną, mm-hmm. myślę.
Będzie to też, wiem o tym, bo ostatnio wdarłam mm-hmm. się do piwnic muzealnych, będzie to również w jakimś stopniu wystawa sztuki współczesnej, ponieważ osobiście widziałam artystów realizujących tak. prace współczesne, nazwijmy rzecz po imieniu. Tak. To jest bardzo ważne, bo trochę rozmawiamy właśnie, bo mm-hmm. jeśli pojawia się tutaj dłuższa może dygresja, ale kiedy pojawia się słowo edukacja, to od razu się tak nastawiamy, że to będzie jakiś pokaz taki trochę niższej rangi, prawda?
Nie.
To zupełnie nie w tym.
Nie, to ja tutaj wejdę tylko w słowo, zanim Natalia już powie o artystach, że jakby naszą ideą i to jest nasza kolejna wystawa edukacyjna i proszę pamiętać, że zawsze te nasze wystawy są takie zrównoważone, to znaczy nigdy nie są to wystawy for fun, to nie jest plac zabaw. Zawsze te wystawy mają bardzo dużą, mocną podbudowę w sztuce. Mhm. Bardzo często równoważymy je, to znaczy z jednej strony mamy obiekty sztuki, z drugiej strony tą część edukacyjną. I to jest jakby charakterystyczne tak. dla naszych wystaw edukacyjnych. To nie jest tylko, tak jak mówię, zabawa, prawda, mhm. tylko to jest mądre zinterpretowanie sztuki na rzecz edukacji.
I to wystawa o smokach była kiedyś taka.
No właśnie, tak. To też Natalia, właśnie. Tak,
wtedy poznałyśmy, tak. To, i to jest dalszy ciąg.
Tak. To, co... Tokio Smog i Smog tak. był, a teraz mamy podróż do Edo, więc mm-hmm. to też Tokio, tylko to dawne. To, co uważam bardzo dużym, bardzo dużą w ogóle jakimś takim dodanym czymś do tych wystaw, wartością. Tak, dziękuję bardzo za to mm-hmm. słowo. Mm-hmm. Jest to, że my współpracujemy z artystami i zawsze mamy odpowiedź współczesną mm-hmm. z polskich, krakowskich tych artystów, bo nie oszukujmy się, współpracujemy ze studentami też, z artystami, wykładowcami z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i oni interpretują dla nas albo tworzą też dzieła specjalnie, jakby nie chcę powiedzieć, że zamawiane, ale tworzone dla wystawy. Tak? Mm-hmm. Oni są w całym procesie wystawy od samego początku i taka mi idea też przyświeca, żeby tych naszych wspólnych artystów i naszych studentów wciągać w to takie życie mangi, pokazywać im jak ta sztuka japońska jest teraz żywa cały czas mm-hmm. i tak naprawdę współtworzyć tą kulturę teraźniejszą.
No tak. A co konkretnie zobaczymy? Jakie obiekty?
A, dobrze, to ja...
Musimy coś zdradzić.
No to będziemy oglądać parawany, które były specjalnie zamówione na tą wystawę. Malowaliśmy, bo ja też jestem jedną z autorek tych parawanów. Malowaliśmy parawany do przestrzeni, mhm. które będą wyznaczać nam kolejne fazy tworzenia drzeworytu i kolejne odkrywanie Edo.
Kolejne stacje tego języka.
Tak,
kolejne,
tak, stacje, dokładnie tak. Mm-hmm.
Mm-hmm. Tak, można powiedzieć tak. Więc to są te rzeczy, które były specjalnie malowane i tworzone do wystawy, ale zobaczymy też niektóre rzeczy z naszej kolekcji, z kolekcji Muzeum Manga. Ale może obiektów już nie będę wymieniać do końca.
Będą też drzeworyty, możemy powiedzieć.
Tak, oczywiście,
tak.
Będą też drzeworyty i cała wystawa pomyślana jest w taki sposób, żebyśmy też mogli poznać proces powstawania drzeworytu, bo on nie jest taki nasz europejski, czyli jedna osoba odpowiada za cały proces. Mamy artystę, który wykonuje cały drzeworyt i jest jedynym twórcą. Tam mamy cały proces, który się składa z czterech osób aż, od wydawcy, artysty, drzeworytnika i drukarza. I gdyby oni wszyscy muszą ze sobą tak współpracować, żebyśmy mogli podziwiać później odbitkę drzeworytniczą.
Tak, no to jest też opowieść o pewnej, o rzemiośle.
O procesie. Tak. Mnie to bardzo fascynuje, że te cztery osoby tak ze sobą płynnie współpracowały i gdyby bo tak zawsze się mówi, że Hiroshige. Artysta tak, oczywiście wielki, ale gdyby nie miał wspaniałych drukarzy i wspaniałych drzeworytników, które te matryce wykonują, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, jedna odbitka drzeworytu może się składać z kilkunastu matryc i później te matryce dobrze odbić na jednej kartce papieru, to tak jest wielka sztuka. No, tak.
A nawet jeśli państwo nie wiedzą, to się dowiedzą, oglądając tę wystawę, bo właśnie też taki jest jej cel, prawda? Żeby w praktyce nauczyć się, a przynajmniej dowiedzieć się, jak, co składało się na proces powstawania tej jednej odbitki, która zachwyca nas dziś i tak zachwycała Andrzeja Wajdę przecież.
To ja może tylko powiem, że po wystawie będzie można wyjść z takim małym drzeworytem.
Własnoręcznie wykonanym.
Własnoręcznie wykonanym.
To już niespodzianka jedna została zdradzona.
Ale musimy też państwa czymś zachęcić do przyjścia. Tak, oczywiście.
No, to mi się podoba. 28 kwietnia otwarcie wystawy Hiroshige, podróż w głąb drzeworytu. I teraz bardzo ważna informacja. Przez tydzień w Muzeum Manga równolegle będzie można oglądać właśnie wystawę samego Hiroshigego. Drugą odsłonę tej jubileuszowej wystawy i jednocześnie wystawę edukacyjną, pokazującą sam proces tworzenia odbitki. Jak długo ta wystawa będzie czynna, ta edukacyjna?
Ona będzie czynna aż do 3 listopada.
Czyli nieomal przed jubileuszową wystawą do ostatnich dni właściwie będzie można się wyedukować. Mamy już plan, to jest plan całoroczny. Czy coś jeszcze warto dorzucić do tych wydarzeń jubileuszowych? Rozumiem, ta kulminacja listopadowa, 3 wystawy. No jakieś, wyobrażam sobie, obchody, obrzędy, tak?
Tak, oczywiście. To znaczy ta kulminacja to będą 3 dni. Tym bardziej, że musimy też jakby rozłożyć swoje siły, ale też mieć możliwość zaprosić naszą publiczność, zarówno tą z Japonii, jak i krakowską publiczność. Będą koncerty. My przez cały ten rok też współpracujemy, uwaga, znowu z obchodzącą 30 lat Symfonietą Krakowią i na koniec roku też przewidujemy taki wyjątkowy koncert właśnie z Symfoniettą. Będzie też, mam nadzieję, że dojdzie do skutku i takie mamy wstępne zapewnienia. Będzie Teatr No, będzie Buto jesienią i wczesną zimą. Będzie też spektakl współczesnego teatru japońskiego, że będzie dużo się działo. Ja zachęcam państwa do oglądania, sprawdzania na naszej stronie internetowej, jak również oczywiście w mediach społecznościowych. No a też przypomnę, że my cały czas, jako jedna już z nielicznych instytucji, komunikujemy się z państwem poprzez plakaty w Krakowie, więc proszę zwracać na nie uwagę. One też są taką naszą dumą, bo sięgamy naprawdę do znakomitych grafików, znakomitych artystów, którzy no właśnie opowiadają na plakatach to, co się dzieje.
Ale to bardzo jest ciekawa i ważna decyzja twoja, już domyślam się, taka personalna, żeby to dawne medium komunikacji, już tak mogę powiedzieć, jednak podtrzymywać przy życiu, no bo w tej chwili to jest raczej taka decyzja kolekcjonerska, prawda? Ze świata sztuki.
Tak, mało instytucji zostało przy plakatach. Częściowo przeszło to tylko w formę już tylko internetową, prawda? Czy mediów społecznościowych. Natomiast my mamy ciągle plakaty i też czasami podejmujemy też taką decyzję, że tych plakatów drukujemy na przykład dwie czy trzy wersje do jednej wystawy. Muszę też powiedzieć, że one spotykają się też z dużym zainteresowaniem naszej publiczności, bo też są dostępne w naszym sklepie muzealnym i szczególnie te, które no, w całości reprodukują na przykład dzieła, jak w tej chwili. No, może warto też wspomnieć, bo niedługo też będziemy otwierać jedną z odsłon kolekcji Feliksa Mangi Jasińskiego, czyli Genji Monogatari. No i tam znowu sięgniemy właśnie na plakat i na znakomitą reprodukcję. produkcję.
Czyli to jest wystawa, o której nic dzisiaj nie powiedziałam.
Dzisiaj nic, ale jeszcze będzie czas, mam nadzieję, tak, że to nie jest nasza ostatnia tak, wizyta w tak zacnym radiu.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję i też no, w roku jubileuszowym takich wystaw nie może zabraknąć i takich rozmów nie może zabraknąć o wystawach, bo w istocie manga 30-latka, czyli to jest świetny, tak, świetny wiek.
Dla kobiety znakomity.
Tak, no,
jak każdy inny.
Kobiety tak, właśnie, każdy, w każdym tak, wieku. No to tak, no to do następnego razu. To jest chyba najlepsze podsumowanie. Przypominam Państwu, w 1994 roku, już to tak mówię, jakby to mniej więcej bitwa pod Grunwaldem była, no ale to już jest tradycja, wielka tak, krakowska tradycja, 30-lecie muzeum. Wspaniały gest Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz. Notabene ma instytucja wspaniały przywilej, że fundatorzy, już teraz tylko fundatorka, są na miejscu, że...
Wielkie szczęście.
Wielkie szczęście i cały czas jest ta energia tego gestu. No, naprawdę. Jest
Manga godne podziwu.
Wyjątkowym miejscem na mapie krakowskich instytucji kultury. Katarzyna Nowak, dyrektorka muzeum.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za to spotkanie w studiu. Natalia Buchta-Stochel. Pewnie pędzi pani ostatnie przygotowania, tak, no bo właściwie tak, zostało zaledwie kilkanaście dni, więc... Tak. Spotykamy się na wystawie.
Zapraszam serdecznie i do widzenia.
Bardzo dziękujemy.
28, godzina 12.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.